Nie ma hokejowe świry i NHL-owi maniacy. Witamy w trakcie finału w Puchar Stanleya. Witamy w imieniu redakcji NHL.pl. Dzisiaj jesteśmy w dwuosobowym składzie, jak od dłuższego czasu non-stop w dwuosobowym składzie. Jest ze mną Adrian Kowal. Cześć Adrianie.
I Michał Ruszel. Cześć Michale.
Cześć. I cześć Łukaszu Piotrowski, jesteś z nami na czacie. Nie wiem, czy jest ktoś więcej, nie zaglądam w statystyki, ale siema, daj mi znać, czy słychać mnie i Adriana, to wtedy będziemy mogli przechodzić dalej. Słuchajcie, no jesteśmy w finałach, które uchodzą przez wielu ekspertów i kibiców. Są nazywane najlepszym finałem od wielu lat, najbardziej nieprzewidywalnym, to już bardziej śmielej można powiedzieć, no bo to ważenie, który finał lepszy od którego. Oczywiście podejmiemy ten temat, natomiast no tutaj wchodzimy w takie bardzo subiektywne opinie, no ale na pewno takie głosy się pojawiają, bo Vegas i Carolina dały nam taki czysty hokejowy chaos momentami. Mamy chyba wszystko w tych trzech meczach finałowych i nie dzisiaj te właśnie mecze numer 1, 2 i 3 będziemy sobie omawiać, analizować najciekawsze fragmenty, najciekawsze elementy tej potyczki o tytuł mistrzowski sobie powiemy. Pewnie wyjdziemy w przyszłość troszkę i zastanowimy się, jak może wyglądać mecz numer 4, który już tej nocy, najbliższej nocy, za kilka godzin. Tak to trzeba przecież ujmować. No cóż, czas wjeżdżać z gorącym mięsem, z gorącym albo jak ktoś woli z zimnym, no bo tatar to też jest bardzo dobre danie, które można sobie spokojnie przygotować na tę zbliżającą się nockę. Siema, siema Tomku, siema Łukaszu, słychać elegancko. Adrianie, myślę, że możemy zaczynać. Dzisiaj mamy dla Was 45 minut, taki segmencik, nasz ulubiony chyba czas, bo dobrze to wypada, dajemy radę wtedy powiedzieć niemalże o wszystkim, a także nie jest to taka rozwleczona audycja, w której już tak pływamy troszkę po tematach i zastanawiamy się, co tu jeszcze powiedzieć. Ja Wam jeszcze muszę przypomnieć, że mamy Discorda, łączymy się na tej platformie od kilku audycji i Wy możecie łączyć się z nami. Ten adres do Discorda macie na głównym ekranie na YouTubie poniżej pięknej grafiki ze Stanley Cup. Macie tego Discorda też na czacie, Wam to wklejałem, więc u góry każdy, kto wejdzie, może sobie po prostu skopiować do adresu przeglądarki, wchodzić i dać mi znać tylko, kto jest kim, żebym ja się połapał, kogo wpuszczam na mównicę tak zwaną na Discordzie. Udzielę Wam głosu, podyskutujmy, jeżeli macie jakieś do nas zarzuty, że nie o wszystkim mówimy, czy o czymś zapomnieliśmy, no to Wy jako nasi słuchacze, jako nasi wierni fani możecie nas wyprostować, możecie się z nami pokłócić. No, ja bym wolał, żeby te rozmowy były przyjemne, ale słuchajcie, to ma być dyskusja, tutaj ma być gorąco. Adrian, cześć, Mr. Przemko też jest z nami, hej ludziska, no zaczynajmy. Adrianie, ja komentowałem mecz numer 2, taki miałem wielki przywilej. Ty byłeś na mecz numer w TVP, która transmituje NHL i te finały także. Jak wrażenia z dziupli, jak z tej no, perspektywy, nazwijmy to takiej, no też uprzywilejowanej, no bo ten mecz się ogląda zupełnie inaczej, komentując go, tutaj się ze mną zgodzisz, aniżeli w domu, na fotelu, na kanapie, z piwkiem w ręce. Jednak jak jesteś tam, w pracy, to jeszcze bardziej te bodźce docierają. Ja jeszcze mocniej przeżywam te wszystkie wydarzenia meczowe. No już pomijam fakt, że jednak sympatykiem Vegas jestem, więc podskakiwałem trochę tam na fotelu w naszej dziupli i ty miałeś za to, no może nie tak personalne, osobiste podejście do tych finałów, do tego meczu, który komentowałeś, ale miałeś dłużej. Miałeś zdecydowanie, może nie pod górkę, ale no musiałeś więcej z siebie dać, bo miałeś dwie dodatkowe dogrywki, a więc no to się przełożyło na wiele, wiele dodatkowych minut. Jak ci się podobało?
No ale taka praca to jest czysta przyjemność, mimo że godzina późna, bo jak wszystko kończyło się i kończyliśmy pracę, to była prawie 7 nad ranem, a zaczynaliśmy o 2, więc był to taki faktycznie sportowy maraton, ale umówmy się, przyjemnie chyba posiedzieć sobie w dziupli i pokomentować przy szklance wody takie spotkanie, niż być na przykład Braydenem McNabbem, który w tym meczu z, mam wrażenie, całkowicie nowym, przeszczepionym nosem musiał grać grubo ponad te 35 minut na lodzie. No, myślę, że to było dużo większe wyzwanie niż to, z czym my się musieliśmy mierzyć. Ale tak, no zacząłeś dzisiejszą audycję tymi rozważaniami, czy to jest najlepszy finał od lat. I wiesz, to jest bardzo takie wygodne określenie, że coś jest najlepsze od dawna albo od lat, bo jest to bardzo nieprecyzyjne i pewnie gdyby się nad tym pochylić trochę głębiej i trochę dokładniej i pomyśleć od ilu lat i od jak dawna to jest najlepsze, no to myślę, że wtedy dopiero mielibyśmy taki konkretny osąd i ogląd tego, co się dzieje, a nie wiem, czy jestem gotów w tej chwili to zrobić, ale na pewno to, co się dzieje, to są jakieś pasjonujące rzeczy i można było odnieść wrażenie, że już pierwszy mecz był fenomenalny i trudno go będzie przebić. Jeżeli się do tego pierwszego meczu w kolejnych spotkaniach jakkolwiek zbliżymy w jakimś stopniu, w jakimś procencie, no to będzie super i to już będą kapitalne finały. No a tak naprawdę można podnieść argumenty, że końcówka meczu numer 2 przebiła to wszystko, co się działo w meczu numer 1. No a cały przebieg spotkania numer 3 to już w ogóle wychodzimy poza jakąś orbitę rozsądku.
Tak, ile można przyjąć, ile tych emocji pomieści no taki pobudzony nasz umysł, ale jednak to są godziny nocne i człowiek siedzi i chciałby oglądać, a tu podskakujesz cały czas, zmienia się to bardzo szybko, przecież te odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi bramkami, powrotami, seryjnie strzelanymi golami, te zwroty akcji, coach challenge Johna Tortorelli, no zaraz będziemy wyciągać tu te wszystkie rzeczy i dyskutować o tym, co w tej serii było kluczowym momentem, co odwróciło los ewentualnie tych finałów, na razie tego przebiegu trzymeczowego, który znamy. Słuchajcie, zabierajcie głos też na naszym czacie, jeżeli nie macie jak się połączyć z nami głosowo, to oczywiście do dyspozycji, jeżeli tylko macie jakąś klawiaturkę, czy to telefonu, czy laptopa, to możecie dyskutować. Ja wam już zadałem pytanie w ankiecie, właśnie nawiązując do tego pierwszego tematu, który z Adrianem podjęliśmy. Czy to jest najlepszy finał ostatnich 10-20 lat? Takie ramy czasowe określiłem, może dosyć niedokładnie, natomiast też się, nie wiem, Adrianie, czy ze mną zgodzisz, natomiast ja bym nie chciał z mojej pozycji, ja mogę mieć zdanie na ten temat i powiem tak, to jest najlepszy finał od 10 lat, od 20 muszę się zastanowić, ale jest w top 3 moich finałów. Ja mogę zabrać głos w tej akurat skali 10-20 lat, bo ja oglądam finały od 20 lat. Mi jest ciężko powiedzieć, czy nasz finał tegoroczny, ten, który komentowaliśmy, czy oglądamy jako kibice sympatycy, czy on jest lepszy od finałów z 93? Bo ja tamtych finałów nie oglądałem na żywo, oczywiście odwijałem jakieś fragmenty, bo są przeróżne serie i się czytało o tym i się oglądało te bramki, ale nie przeżywałem tego na żywo, więc ciężko mi jest też no tutaj akurat oceniać między finałem 2026 a finałem, nie wiem, 1989. Jeżeli się ze mną zgadzacie, no to też zabierzcie głos i dajcie znać w ankiecie. Najlepszy finał ostatnich 10-20 lat, czy nie? Czy macie inny pomysł na to?
Trudna to jest sprawa, żeby tak to rankingować i nie wiem, czy w ogóle tworzenie takich rankingów i szeregowanie wszystkiego, z czym się spotykamy i czego dotykamy, to ma taki sens. Chyba nie. Myślę, że trzeba bardziej skupić się na tym wątku, że no, obiecywaliśmy sobie dużo po tych finałach i liczyliśmy na to, że one będą bardzo dobre, no jednak po tym, że nie dowiozły zupełnie finały konferencji i te playoffy NHL całościowo dość mocno hamowały, jeżeli chodzi o taki ogólny entuzjazm i no może nie o zainteresowanie, ale no widać było, ja to na pewno odczuwałem po sobie i tak też widziałem to w wielu, wielu zakamarkach social mediów i tak dalej, że no tak trochę to spowolniło wszystko i liczyliśmy, że te finały będą dobrym odbiciem i też tak trochę to zapowiadaliśmy w naszych audycjach jeszcze przed finałami. No i dostajemy naprawdę z dużą nawiązką rekompensatę za to, co przeżywaliśmy pod koniec maja. No to teraz naprawdę oglądamy kapitalne rzeczy i zastanawiam się, gdzie jest tego sufit. Ale to może będziemy kończyć się tym wątkiem, gdzie jest sufit i co dalej. A wypadałoby jakoś może chronologicznie jednak pójść sobie po tych wydarzeniach?
Co tak, myślisz? Na pewno. Zaczęliśmy od ogółu, ale zaczniemy pewnie od meczu numer 1, to znaczy cofniemy się do niego. Jeszcze do tego ogółu, no tak dodałbym, że mam takie przeczucie, ja obserwuję atmosferę i nastroje wśród kibiców na naszym okienku, czacie messengerowym NHL Polska, czy na naszych forach. To wiesz co, te nastroje są bardzo dobre, ludziom się podoba widowisko, które obie drużyny tworzą w kolejnych meczach, tak jak mówisz, coraz lepszych. Ja tylko czekam na ten moment, być może to będzie już tej nocy, gdy być może dostaniemy mecz bardziej underowy, bardziej defensywny, taki jak ta seria była zapowiadana, czyli no, 1-4 mecze będzie taki, powiedzmy sobie, bardziej letni, I myślę, że wtedy nastąpi wysyp wszelkich krytyków, czy takich osób, które tylko czekały za rogiem, żeby powiedzieć: haha, nie mówiłem, to nie jest wcale najlepszy finał. Patrzcie, to oni się to. To jest przypadek. Te trzy mecze to były po prostu szalone, ale teraz już do końca będziemy mieli te nudne flaki z olejem, tą defensywę, te systemy, które te obie drużyny prezentowały, czy proponowały nam przez długość playoffów. Takie mam przeczucie, no ale może się mylę i może jednak...
Nie obraziłbym się na jakiś taki fajny bramkarski klasyczek i mecz skończony wynikiem 2-1 w dogrywce, po tym jak jeden bramkarz obronił 38 strzałów, a drugi obronił 43 strzały. To też miałoby swój smaczek i swoją wartość. No i kto wie, czy na którymś momencie serii faktycznie na coś takego nie wpadniemy, bo to chociażby z jakiejś takiej, wiesz, rachunku prawdopodobieństwa wynika, że coś takiego musiałoby się wydarzyć. No chociaż tu już jest tyle wątków i tyle różnych wątpliwości, rozterek również w temacie bramkarzy, że no nie wiadomo, czy to będzie tego typu seria i gdzieś złapiemy jeszcze właśnie taki sznyt defensywny. Na razie się na to nie zanosi.
Właśnie, nasi słuchacze piszą na czacie: w ankiecie dałem tak, ale tak naprawdę to nie wiem. No i to chyba wszyscy mamy takie odczucie, że wszyscy o tym mówią: najlepsze finały, ale tak naprawdę to nikt nie wie, bo ciężko jest to zestawić ze sobą. Bartek Burnat pisze też: hej wszystkim, po trzech meczach tak, to są najlepsze finały, ale ja bym się wstrzymał do zakończenia serii. Oczywiście, my oceniamy to z perspektywy półmetka, ja tak nazwałem to. Trzy mecze, które są za nami.
Trzy mecze to też nie jest nic, to nie jest jakiś tam wyrywek i wycinek, to nawet jeżeli dojdziemy do 7 meczów, no to jesteśmy już gdzieś tam na etapie 40% rozegranej serii, a może dalej, więc na pewno też nie można tego dyskredytować w taki sposób, że to tylko tam jakiś fragment, no to już jest znaczący fragment.
Idziemy już powolutku do tego meczu numer 1. Zaraz będziemy analizować to, co stało się tam na początku. Przecież szybko odskoczyli Carolina Hurricanes, tam akurat gonili wynik Vegas Golden Knights. I temat bramkarzy, który już ruszyliśmy, no też będzie wzięty na tapetę, jeżeli chodzi o mecz numer 1. Bo gorzej wystartował Carter Hart w tej serii finałowej. Przynajmniej tak to wyglądało na początku. Później z meczu na mecz to Freddy Andersen się posypał, aż doszło do zmiany bramkarskiej w wielkim finale, w meczu numer 3 wszedł Brandon Bassi. No i to on dał sygnał do powrotu, tak to nazwijmy, no ale swoją rolę na pewno odegrał w tej trzeciej tercji, później w dogrywkach i przed tym czwartym meczem stojąc jest niepewność czy dylemat, jeżeli chodzi o obsadę bramki Carolina Hurricanes. Jedno chyba zdanie możemy obaj wypowiedzieć takim równym głosem i tchem, że to nie są finały bramkarzy. No bo sugeruje to sama liczba goli, która nam padała do tej pory. A czy będzie przejęta przez bramkarzy? Czy jest na to szansa, jakieś zaczepienie? No tutaj się muszę ciebie zapytać.
To jest trudne pytanie. Trochę mówiliśmy o tym też na początku. Muszę tu nas obu poklepać po plecach trochę i pochwalić, że gdzieś dobrze wytypowaliśmy, że tutaj to nie będzie się ważyło na losach, na plecach bramkarzy. Ta rywalizacja się nie będzie ważyć. No i tak faktycznie jest na razie, jak mówisz, że to nie są ważne postacie. Ja myślę, że czy to będzie Freddy Andersen, czy to będzie Brandon Bassi, to oni jeszcze mogą odegrać ważną rolę, ale tylko pod warunkiem, że Hurricanes ogarną się defensywnie, bo ja tutaj często w tych finałach sobie wracam do tego jednego momentu całkowitego szaleństwa Caroliny w pierwszym meczu finałów wschodu z Montreal Canadiens, gdzie oni tam po prostu, no nie wiem, 10-12 minut popełnili tyle błędów, i oni popełnili przez całe dwie pierwsze rundy. I mam wrażenie, że w tych finałach też takie gorsze chwile, gdzie to jest tak, jak wiesz, jak czasami kurze obetniesz łeb i ona jeszcze biega chwilę. I tak wiesz, nie widzi w ogóle, co robi. To tak Hurricanes też mają takie momenty w tych finałach, że gdzieś odcina im prąd i robią straszne głupoty i rozwala się ich cała struktura obronna i wtedy ten Freddy Andersen jest zostawiony samotnie na wyspie i ma sobie z tym jakoś radzić. No i nie radzi sobie, więc można powiedzieć, że zostawiony, osamotniony Andersen i nie można mieć o to pretensji. Z drugiej strony, no wypadałoby, żeby też może w którymś momencie dokonał jednej, drugiej, trzeciej interwencji i ten gorszy moment drużyna przetrwała dzięki niemu. Tak chyba jeszcze nie było w tych finałach z Freddym Andersenem, ale jak Harry Kane ogarną się defensywnie i wyeliminują te chwile szaleństwa i rozsypki, no to wtedy myślę, że jeszcze Andersen może tutaj odegrać ważną rolę. No zobaczymy, no Robin Damur też czaruje, bo mówił tutaj przed meczem czwartym, który dzisiaj, że on już wszystko wie, co i jak, ale nie będzie mówił, który bramkarz zacznie spotkanie numer 4, bo widzi, że to jest tematem, który mocno grzeje media, kibiców i całą społeczność i z szacunku do tej grzałki on nie będzie mówił, kto. No i fajnie.
No tak, no to jest fajne, tak, bo to jest taki poker, takie szachowanie troszkę ze strony trenera Carolina Harry Kane. Na pewno pogadamy też o tym, co obaj szkoleniowcy robią, bo chyba w drugim meczu to był ten najważniejszy moment, w którym coach, akurat John Tortorella, podjął pewną ważną decyzję i ona miała swoje no, wybitne implikacje, konsekwencje dla tego, co oglądaliśmy w końcówce. Chociaż ja bym powiedział, że nawet w tym meczu numer jeden, no bo zaczynając i przywracając tę chronologię, strzela dwa gole Nikolaj Ehlers. Zaraz pogadamy o tym, dlaczego te dwa gole, a potem tego Ehlersa mieliśmy znacznie mniej. No, w zasadzie to on jeszcze walnął w drugim meczu Magnaba tym strzałem, o którym mówiłeś. Krążek leciał 140 km na godzinę, trafił go w nos i tak więcej Ehlersa nie mieliśmy. Tak bardzo aktywnego, czy inaczej skutecznego w rozwiązaniach, jak w tej pierwszej tercji pierwszego meczu finałów. Theodore dał kontakt na 1-2 w tej pierwszej tercji. Trochę przed tym był czas wzięty przez Johna Tortorelle. Moim zdaniem ta przerwa na żądanie trenera Vegas no bardzo dużo dała, jeżeli chodzi o przebieg tego meczu numer jeden.
No tak, no ale tu chyba nie odkryjemy Ameryki i to też nie było jakieś odkrycie Ameryki przez Tortorelle, że to jest taka zagrywka z podręcznika trenerów, że jak jest chwila zagrzania i chwila kryzysu, no to jest jedno z narzędzi, którymi można temat uspokoić, więc to też chyba bym nie chwalił przesadnie trenera za wykonanie takiego rutynowego manewru.
No czekaj, bo ja bardzo bym chciał tutaj też ocenić działania trenerów obu i zaraz będziemy w meczu numer 2 i pewnie będziesz się upierał przy tym, że John Tortorella popełnił błąd, czy wystawił swoją drużynę na no jednak duży procent ryzyka, że jego coach challenge w tamtym momencie będzie ich w jeszcze głębsze kłopoty. Tak się stało. Natomiast no, chcę być sprawiedliwy i dać plusika Torcowi za mecz numer 1. Może minusika za mecz numer 2.
Nie kładłem tych rzeczy na szali i twierdził, że one się równoważą.
A ja bym tak
bo uważam, że ja absolutnie nie. Uważam, że drugi mecz to w dużym stopniu przegrany przez decyzję Torca.
Wiem o tym, dlatego z miłą chęcią za moment z tobą porozmawiam o tym. Jest też taki spójny mianownik trzech spotkań, no ale najbardziej chyba tego meczu numer 1 i meczu numer 3, chociaż to drugie też moglibyśmy tu zaliczyć, czyli że bramki wpadają falami. 2-0, czyli dwie bramki dla Caroliny, trzema trafieniami z rzędu odpowiada Vegas. No potem jest jeszcze Jordan Stoll wyrównujący to i trzecia tercja, w której znowu jest 4-3, 4-4, 5-4. Czyli to już nam się nie wpisuje w tę narrację. No ale mecz numer 3 chociażby. 4-0 jest i w trzeciej tercji robi się 4-4. Gole wpadają w jednym kierunku przez krótszy lub dłuższy okres czasu, ale no takie są szarpane te fragmenty bramkowe. Mecz numer 2, no trochę nam się tutaj chyba wyrywa spod tej narracji, bo tam jest 1-0, 2-0, 1-0 w pierwszej tercji, 2-0 w drugiej i w trzeciej wymiana ciosów.
Ja bym bardziej powiedział chyba, że to jest troszeczkę tak, że bramki, nie wszystkie oczywiście, ale sporo tego, co Vegas strzela, no to dzieje się jakby wbrew wydarzeniom na lodzie, bo są trochę zepchnięci do obrony, albo przegrywają w ogóle, albo patrzymy w statystykę strzałów i jest historia typu, wiesz, Vegas nie oddali strzału od 8 minut czy od 11 i nagle jest jakiś indywidualny zryw i pada bramka. No tak się działo z tymi dwoma trafieniami Bretta Howdena w meczu numer 2, no, gdzie długo się wydawało, że to będą trafienia, które zapewnią wygraną Vegas, drugą wyjazdową, i że pojadą do domu z wynikiem 2-0 w serii. Tak też było w tym meczu numer 1, po tych dwóch trafieniach Ehlersa, o których mówiłeś. Ta bramka Theodora, która dała kontakt, no ale za chwilę zaczynamy drugą tercję i patrzymy po pierwszej tercji, że tam w próbach strzałów też jest chyba 25-10 dla Hurricanes, więc wszystko mają w swoich rękach kontrolę nad spotkaniem. Zaczynamy drugą tercję, 30 sekunda i mamy wyrównanie Barbaszowa, a 4 minuty później Carlson wyprowadza Vegas na prowadzenia. Więc tak dość łatwo pozwalają sobie na zrobienie sobie krzywdy Hurricanes. To może jest takie moje wrażenie, że no, my to wiemy o nich, tak, że też oni prowadzą grę, oni zawsze oddają więcej strzałów, bo jeszcze chyba teraz mecz numer 3 finałów był pierwszym w całych playoffach, gdzie rywal Carolina oddał więcej strzałów niż Huragany. No ale coś z tym chyba trzeba zrobić na przyszłość. Bo fajnie też, że oni potrafili zareagować później na tę utratę prowadzenia. Tak? Masz 2-0 u siebie, za chwilę przegrywasz 3-2, wyrównujesz raz, potem wyrównujesz drugi. No ale ostatecznie przegrywasz to spotkanie. No.
Ja myślę, że właśnie te wszystkie zachwyty, no część kibiców mówi, że takich finałów nie pamięta, czy tam, że bardzo im się podobają, może tak bezpieczniej to ujmijmy, natomiast jest to zasłużone, bo chyba tutaj, Adrianie, no nie wskażemy, żeby w meczu numer 1, 2 czy 3 w pewnym momencie ktoś nie podjął walki, ktoś się podłamał, załamał, był jakiś moment, w którym no ta drużyna ewidentnie zgasła do końca. Tu w każdym spotkaniu mieliśmy akcję i reakcję. Mieliśmy zawsze jakąś odpowiedź. To nam podnosi jednak tą ocenę poziomu finałów do tych najwyższych.
No, nawet wiesz, jak wydawało się, że w tym ostatnim meczu kończymy drugą tercję prowadzeniem Golden Knights 4-0, a mogło być i wyżej tak naprawdę, spokojnie. I nastawiali się wszyscy, że trzecia tercja to już będą dożynki. I koniec. I zresztą nawet było to widać po reakcji Roda Brindamura, tak? Że zdjął Frediego Andersena wreszcie. I to nie było postrzegane przez nikogo w kategoriach, że o, teraz jest impuls, szukamy, wchodzi drugi bramkarz i to będzie pobudka dla drużyny i poszukiwanie comebacku. Tylko to raczej było takie, dobra, dajemy Frediemu 20 minut odpocząć, niech trochę złapie perspektywy innej na to i szykujemy go na czwarte spotkanie, żeby był chociaż te parę procent świeższy. A tutaj nagle z tej zmiany na Bassiego wyszedł no, epicki comeback, niepotwierdzony jednak ostatecznie bramką wygrywającą, co byłoby chyba, to byłaby druga historia taka w playoffach, że ktoś wraca z czterech, czy w finałach Poru Stanleya, że ktoś wraca z czterobramkowego deficytu i wygrywa. No, Hurricanes wrócili, ale co z tego?
No, wrócili. Vegas straciło czterobramkowe prowadzenie w tym meczu numer 3 i to by było, czekaj, pierwszy raz od 72 roku chyba w finałach. Tam wtedy był taką graficzkę miałem, że wtedy był taki mecz finałowy, w którym ktoś odrobił cztery bramki.
No, drugi raz w historii to by się działo.
No naprawdę, rzecz niesamowita. Gdyby Vegas to przegrali, ja napisałem na Twitterze taki pościg, staram się być troszkę bardziej aktywny niż zwykle tam w trakcie finałów przynajmniej, napisałem, że to by był czołg, kolaps taki, którego świat NHL nie pamięta. To palce całego hokejowego, NHL-owego świata byłyby wskazane prosto w twarz Vegas Golden Knights i byłoby wyśmiewanie, jeżeli oni ten mecz by wypuścili z własnych rąk. No niewiele brakowało w sumie, żeby tak się stało, ale jednak no, ogarnęli, tak to krótko ujmę. Ty mówiłeś też o błędach. Mówiłeś z jednej strony o błędach Hurricanes, z drugiej strony o takiej ofensywie Vegas trochę powstającej z niczego. No, ja bym tu powiedział, że jednak widzę w obu zespołach, nie są to zespoły, czy nie jest to hokej wolny od pomyłek, bo no, chociażby mecz numer 1, przy którym byliśmy, Noah Hanifin, koszmarny błąd przy golu, tam była bramka chyba na 3-3 i Hanifin, no, stratę taką robi, która nie powinna się zdarzyć na tym poziomie, ale w Game 2 na przykład, no nie wiem, Slavin wpycha krążek do własnej bramki, a zdarza się tam też kilka innych pomyłek. Możemy tak wytykać te rzeczy.
No te szarże... Te szarże Holdena, gdzie tam przepycha Shona Walkera sam na sam i jedzie na bramkę. Ten samobój też Shona Walkera w meczu numer 3. Albo to, jak za swoją bramką w drugim meczu dał się ograć Rasmus Anderson, co mu krążek zabrał u Stankoven i wtedy rozpoczęła się pogoń Harry Kane's w tym drugim meczu. No, dużo, dużo takich kosztownych pomyłek, no ale no, wiesz, też te bramki, które padają, to muszą z czegoś wynikać. No, nie będziesz miał wyniku meczu 5-4 czy 4-3 w sytuacji, gdzie nikt nie popełnia błędu i nikt nie podejmuje ryzyka. To z czegoś się biorą te bramki, no a zwykle to się bierze z błędów. Oczywiście też w pomieszaniu tam z dużą jakością indywidualną i tak dalej, no ale zwykle jakby zarzewiem wszystkiego jest jakiś indywidualny, pojedynczy błąd.
Tak, mamy tutaj nowych słuchaczy, więc ich powitam. Literalny kursor siema, przywitałeś się i Jarzi, Jarzi, Jarzębski. Jeżeli dobrze wymawiam, to, a jeżeli źle wymawiam, to również serdecznie witam tutaj na naszym podcaście, na naszym streamie. Przechodzimy do kolejnych rzeczy. Pewnie to już trzeba by, no i tak tyle się zdarzyło, że można by każdą bramkę omawiać.
Nie, myślałem, że my to jakoś sobie uporządkujemy, ale nie ma szans w ogóle, bo
nie ma.
Te wątki łączą szaleństwo.
Tutaj za dużo się działo w tych meczach i rzeczywiście te przeskoki pomiędzy nawet tercjami są bardzo duże. Chyba musimy to na takim samym poziomie robić, jakim są te finały, czyli chaos, bo tutaj jest chaos momentami. Myślę, mam taką teorię czy zdanie, że ten chaos jednak bardziej sprzyja Carolina Hurricanes. To znaczy te odstępy bramkowe w ich powrotach czy w ich zrywach są mniejsze i gdy Vegas są pogubieni, oni potrafią to wykorzystać. Wynika to też z odpowiedniego stopniowania tego nacisku, który oni stosują, ale chyba w tych szalonych momentach Hurricanes lepiej się odnajdują. A Vegas wychodzi lepiej, gdy tych strzałów jest mniej, gdy oni, tak jak mówiłeś, bardziej przechodzą z wycofania z defensywy, rzucają krążek takim lobem, na przykład wracamy do tego często dzisiaj na Bretta Holdena w meczu numer 2, gdy on przepycha Shona Walkera i strzela bramkę. Takie ja mam zdanie na ten temat.
A no, ja mam akurat przeciwne odczucia. Właśnie wydaje mi się, że jak rzeczy się dzieją tak szablonowo, to znaczy, że to Hurricane sobie tam coś pichcą i tworzą sytuację i mają więcej strzałów, to jest takie coś, co im odpowiada. A że przychodzi reakcja bramkowa Vegas nagle, wbrew tym wydarzeniom, to jest taki piach w tryby Caroliny i chwała im, że też potrafią na to zareagować, ale nie mam wrażenia, że to jest komfortowe dla nich położenie. Wydaje mi się, że w tych momentach odpiętych wrotek, to jednak Vegas są trochę lepsi. No i chyba też w tych momentach wydaje mi się, że mogą liczyć na tego Harta, że jednak tam jedną, drugą rzecz wyciągnie. Chociaż to też jest to ryzykowne stwierdzenie po tym trzecim spotkaniu, gdzie on w 39 sekund wpuścił 3 gole i był właściwie duchem w bramce. No jakby tam nie było nikogo, to by też się skończyło 3 bramkami dla Caroliny w tym momencie. Także, no nie wiem, no trochę to inaczej postrzegam, ale...
No to, słuchaj, na tym polega całe piękno i dyskusji sportowych i przede wszystkim tych finałów, myślę, że każdy tutaj ma jakiś take. Janek Bernowski, którego pozdrawiam, który u nas wiedzie prym na czacie messengerowym, razem z Michałem Kolasińskim, zresztą naszym wspólnym znajomym, po wygranej w meczu numer 3 Vegas napisali tam, że te finały to im się nie za bardzo podobają, że... No, że nawet Michał napisał, że wieje nudą. Ja troszkę sprowokowany, nie ukrywam, że sprowokowany tymi wypowiedziami. Wpadłem tam na ten czat, trochę rzadko się udzielam, ale czytam wszystko. I napisałem, ale no, to wam się właściwie nie podoba, jako takim też postronnym kibicom czy obserwatorom. Janek mi odpisał, że za dużo goli. No i trochę to się zgadza z tym argumentem, który ty podniosłeś, że być może chciałbyś zobaczyć taki mecz, czy dalszy przebieg finałów, gdzie bramkarze jednak robią jakąś różnicę na jedną czy drugą stronę. Ja powiem, co mi się może ze strony Caroliny mniej podobało, czy że dlaczego oni mieliby przegrać kolejne mecze, być może, to jest ten ich powerplay, który mnie totalnie nie przekonuje. No, przed tym przełamaniem w
ale wygrał im drugi mecz w całości.
Tak, no ale przed
to nie jest
tak,
mało.
Dosyć późno, ale było tam przebudzenie. Natomiast no, do tego momentu to 2 na 26 prób chyba w ostatnim czasie to było, jeżeli chodzi o ich przewagi liczebne. No później troszkę się przebudzili, to prawda. Jednak te formacje specjalne bardziej podobają mi się u Vegas.
I myślę, wyciągnął do nich rękę John Tortorella, dał im szansę, tak, żeby tego powerplaya rozbujać. No i to była ta historia z drugiego meczu. No zobacz, jak bolesna i brzemienna w skutkach była ta decyzja, bo nie dość, że wyrównali w powerplayu po tym nieudanym challenge'u tą bramką Jordana Stola. Co prawda jeszcze później skórę trenerowi uratował Mark Stone wyrównując, ale dogrywka to był znowu powerplay goal dla Hurricanes. No, na razie nie poszło, to może, że w trzecim meczu też te rozgrywania powerplaya nie były wielkie, ale no tutaj mówimy o twardych dowodach na to, że były bramki i była wygrana dzięki temu. I jeszcze obudzili się ludzie typu Jarvis, typu Aho, no Gostisber, uważam, że gra też w ogóle świetne finały, dwie kluczowe asysty w powerplayu, też już bramka strzelona. Mówiłem o tych indywidualnych pomyłkach, czy to Shona Walkera, czy to Slavina, czy mówiliśmy też o... No nie mówiliśmy jeszcze, ale były też kiepskie momenty Keandre Millera. Oto wydaje mi się, że ten Shane Gostisber nie tylko ofensywnie, ale też obronnie chyba jest taką najlepszą, najbardziej stabilną postacią w Karolinie.
No jeszcze nie wspomniałeś też o bramce Andrija Świecznikowa w przewadze jakże ważnej, bo wyrównującej w tym meczu ostatnim numer 3, no niewiele...
A, no właśnie.
Widziałem takie wielkie zdziwienia, że Andrij Świecznikow w ważnym momencie jednak dowozi. Tak, to był powerplay goal, teraz akurat jesteśmy w tym temacie, natomiast dalej chyba zostaje w mocy ten kontrargument czy zarzut do Karoliny, że no pierwsza formacja w 5 na 5 po prostu nie produkuje. Ja bym cię teraz, jakbym cię mógł, Adrianie, poprosić o zawarcie głosu, aż wrócę, bo muszę iść otworzyć drzwi. Zamknąłem je na górny zamek, a nagrywam podcast i, że tak powiem, moje nie może wejść do domu.
Gambit Ruszela zastosowany. Drzwi zamknięte, teraz cisza, bo ja nagrywam podcast. No, no klasyka. Bardzo ładnie to rozwiązałeś. No a co do tej pierwszej formacji, to ja sobie mogę pogadać faktycznie. Wydaje mi się, że jest tutaj dość spory problem w obozie Hurricanes, ale nie wynikający tylko dlatego z tego, że tam Aho i Świecznikow grają słabo, tylko nie ma opcji rozbicia pozostałych ataków, bo one grają bardzo dobrze i widać, że Rod Brind'Amour niespecjalnie chce takie manewry wykonywać, żeby dorzucić im czy to Ellersa, czy no z tej formacji Hola, Stankovena i Blake'a, to w ogóle nie chce niczego tam ruszać i też nie można mu się dziwić. Nawet jak na chwilę to w drugim meczu zmienił i zadziałały te zmiany, bo przerzucił Martinuka do Aho i Świecznikowa, no to już na początku trzeciego meczu wrócił do tych fabrycznych ustawień i widać, że gość nie lubi niczego zmieniać, bo jak coś działa, to po co coś zmieniać? No, masz dwie dobre formacje skuteczne, hulające, a trzecia kuleje, no to nie rozbijasz tych dwóch kosztem potencjalnej naprawy tej pierwszej formacji, bo nie masz też gwarancji, że to się wydarzy.
No to przechodzimy do, nie wiem, ocen dalszych. Ciężko złapać i znaleźć jeden wers, czy nawet 6-8 zdań, w którymi można opowiedzieć to, co w meczach numer 1, 2 i 3 się wydarzyło. Dlatego chwytamy się pojedynczych rzeczy i próbujemy to jakoś pakować do tego worka. Mitch Marner. To byłby grzech, jakby nie wymówili tego nazwiska w kontekście oceny czy dyskusji na temat tych meczów trzech finałowych, które za nami. No co, no myślę, że w końcu cię przekonam, że Conn Smythe Trophy na razie no, jest po prostu, należy się Mitchowi Marnerowi. Jeżeli Vegas tylko wygrają finał, to myślę, że to jest główny pretendent. 28 punktów, pobicie tego 69-letniego rekordu Maurice'a Richarda poprzez ten klasyczny hat-trick w tempie 6 minut i 10 sekund. Te detale, które przy golach Mitcha Marnera są pokazywane, te małe rzeczy, ale jakże magiczne, które on robi. Myślę, że Nie mamy. To znaczy jest Mitch Marner na tym pierwszym poziomie kandydatów do Conn Smythe Trophy. No i potem mamy chyba ten drugi poziom, gdzie jest kilka innych nazwisk, ale bez przekonania o nich mówię. To znaczy ciężko wskazać teraz kogoś.
Ze strony Vegas na pewno wysunął się Mitch Marner zdecydowanie na prowadzenie. No chociaż widać też, że jest sporo głosów sympatii wobec Bretta Howdena. O 3 gole w finałach już łącznie. 13 goli w całych playoffach, no to też trudno przejść obok tego obojętnie.
A jeszcze Theodor.
No właśnie Theodor dla mnie. Jeżeli chodzi o taki wpływ na grę, no bo wiesz, całym szacunkiem dla bramek Howdena, no to patrzysz na to, to jest tak, bywa niewidoczny, nagle dostaje krążek, jest gol, ale jeżeli patrzymy taki wpływ przez te 25, 8, 30 minut, jak na lodzie jest Theodor, no to generalnie zawsze coś się dzieje, jak on jest na lodzie, a te wpływy Howdena to są takie momenty, to są takie sekundowe zrywy, oczywiście też bardzo ważne. Natomiast no, Theodor to są kapitalne minuty, jeszcze z tym McNabbem poszatkowanym, no świetnie grają, no, mimo że McNabba w drugim meczu bardzo długo nie było, no, ale to jest znakomita para, naprawdę grają fantastyczny hokej w tych playoffach. Theodor myślę, że w ogóle hokej życia w tej chwili rozgrywa, no ale Marner na pewno trudno przejść do porządku dziennego nad tymi liczbami, które wykręca, ale też oczywiście ten wpływ na grę Vegas Golden Knights ma niesamowity, ma dużą pewność siebie. Ja myślę, że taką cechą pokazującą, że jest teraz mega pewny siebie i idzie mu niesamowicie, jest to, że jak on ma krążek na kiju, to wszystko wokół się wydaje, że się dzieje bardzo wolno. I myślę, że to jest taka cecha gościa, który jest w dobrej formie. Że bo kojarzymy hokej, że wszystko się dzieje mega szybko, nie ma czasu złapać oddechu, nie masz czasu pomyśleć, nie masz czasu się rozejrzeć, zastanowić. A Mitch Marner w tej chwili, no to czasami się buja z tym krążkiem i krąży i nie robi tego nawet bardzo szybko, ale no, po prostu ma na to czas. Nie wiem, jak on to robi, ale ma. Bo zawsze się kojarzyło, że jak ktoś jest wolny z krążkiem, no to musi mieć do tego gabaryty, żeby krążek odpowiednio osłonić. A jak nie, no to musisz być bardzo szybki i uciekać przed rywalami. A Marner nie jest jakiś bardzo szybki, nie jest też wielki, a mimo to ma mnóstwo czasu z krążkiem na kiju.
Tak jest. Mamy tutaj na czacie sporą dyskusję, a więc ja wam też dziękuję za to, że potraficie między sobą kulturalnie podyskutować o finałach NHL, nie tylko o finałach, bo my przecież co tydzień praktycznie nagrywamy od wielu, wielu lat. Przemko się pyta, kiedy live z naszymi podobiznami, więc odpowiem, jak będzie, to będzie. Odpowiem, że popracujemy nad tym z Adrianem, natomiast jest teraz taki czas, że ja też w biegu cały czas, Adrian też, i trzeba po prostu usiąść do tego znacznie wcześniej, do tej audycji, a nie tak jak ja teraz siadłem na krześle i właściwie z marszu, z całego tego dziennego, że tak powiem, życia przeszedłem do rozmowy o finałach NHL. I jeszcze mamy tutaj na czacie dyskusję o Mitchu Marnerze. Oczywiście to rozpala wszystkich, bo jak to mogło mu tak nie iść w Toronto, a teraz mu tak super idzie. No i coś w tym oczywiście jest. My tego tematu teraz nie będziemy podejmować. Widzę, że jest z nami chyba Janek. Janek Bernowski. Janku, daj mi znać, proszę, jak chcesz zabrać głos. Oczywiście ja ci go udostępnię zaraz. Tylko na czacie naszym YouTube'owym, jakbyś mi potwierdził, że to ty i czy rzeczywiście chcesz, żebym cię tutaj włączył z mikrofonem i chcesz tu jakiś statement zabrać albo z nami pogadać, wyrazić swoje zdanie na temat tych finałów, to tylko musisz mi to potwierdzić, bo widzę podobiznę, nie widzę do końca niku i no, żebym tutaj kogoś nie wpuścił, nie wiem, czy ty chcesz nawet, czy tylko sobie słuchasz nas na Discordzie, bo ci tak wygodniej, więc musisz mi dać znać, najlepiej na tym czacie właśnie YouTube'owym. Macie też pytanie w ankiecie? Macie pytanie w ankiecie, ile meczów potrwają finały? No bo to jest chyba bieżące takie gorące pytanie. 5, 6, 7. No na 7 jest w tej chwili najwięcej głosów. Ja też bym chciał, szczerze mówiąc, żeby to było 7.
No, a tak to się kroi, że no, myślę, że te 6 dostaniemy minimum. No, 7 to nie wiem, ale chyba w 5 się nie skończy. Choć z drugiej strony zastanawiam się mocno nad tym, jaki odcisk psychiczny zostawi na obu drużynach to ostatnie spotkanie, to Game 3, czy no, ten comeback Harry Kane's był świetny, no ale jednak zakończyło się złamanym sercem i naprawdę w taki sposób, że można się lekko, lekko podłamać. No bo właśnie to taka droga trochę z piekła do nieba i z piekła z powrotem, bo już można było po 30 paru minutach pomyśleć, że dobra, to już jest po wszystkim, zawijamy mandżur i dzisiaj nic się nie wydarzy. Potem nagle wracasz do gry i przegrywasz też po takim wielominutowym wysiłku. Jestem ciekaw, czy to się przeniesie jakoś na czwarte spotkanie. No, na razie nie było żadnych takich momentów. No, mówiliśmy nawet o tym, ty mówiłeś, że te mecze nawet tercje do tercji wyglądają właściwie zupełnie inaczej i to jest taki start trochę z czystą kartą. I z mecz do meczu to tu się w ogóle na razie nam żadne zjawiska nie przenosiły. Więc jestem bardzo, bardzo ciekaw tego, co dzisiaj zobaczymy. Jestem też bardzo ciekaw aspektu fizyczności, bo mam wrażenie, że to są też potwornie fizyczne finały, zwłaszcza w wykonaniu Vegas. No naprawdę jeżdżą, każdą akcję finiszują jakimś czekiem na bandach. To nie zawsze musi być coś spektakularnego, jak na przykład kto Hola tak skasował w końcówce ostatniego meczu. Czy to nie był McNabb znowu? Chyba tak.
McNabb albo Anderson.
Albo tak, no. Ale no, jest taka praca, naprawdę patrzysz, czy to jest Barbaszow z przodu, to też tam się wbije w kogoś. Za chwilę jeździ Carlson, też ostra praca. No, z kogo byś nie wymienił w ataku Vegas, to są ostre wejścia i trochę mi się przypomina rywalizacja Karoliny z Florydą sprzed roku. Sprzed dwóch, gdzie no tak strasznie Florida Panthers po prostu zdusili i przestraszyli Carolinę. No na razie Hurricanes jeszcze tacy nie są przestraszeni, ale mam wrażenie, że z każdą upływającą minutą tej rywalizacji to coraz bardziej odczuwają te ostre wejścia rycerze. I być może to też w dalszej części rywalizacji będzie miało spore znaczenie.
No też to zauważyłem, że ilość tych start przy bandach i w narożnikach, przede wszystkim więcej wygranych takich pojedynków fizycznych na koncie Vegas. Jestem ciekawy, jak w dłuższej serii to się przełoży na wynik. W ogóle jestem ciekawy dłuższej serii, no bo Hurricanes przecież przez playoffy przeszli, no nie grając meczu chociażby 6, więc takie statystyki jak jacy są Hurricanes meczu numer 6 tego lata, tej wiosny, nie istnieją takie rzeczy. Jestem ciekawy, jak to będzie, jeżeli ta seria się wydłuży. Na razie to dowiedziałem się z tego finału, że huragany, gdy dostają mocno, mocno, tak przysłowiowo, w zęby, no to odpowiadają, ale to już nie jest tak dominująca drużyna, jak na tamtych przeciwnikach, których mijali w playoffach. Mamy też pytanie, Adrianie, o to, czy trzeba się przed live'em pomalować tutaj od literalnego kursora. To pewnie odpowiedź na to, że powiedziałem, że musimy się przygotować, mieć więcej czasu, żeby uruchomić kamerki do streamu. Pomalować się, drogi słuchaczu, nie trzeba, ale czasami przydałoby się na przykład ubrać, bo mi się zdarza, zwłaszcza już w tych letnich odcinkach naszego streamu, siedzieć bez koszulki. No i też przydałoby się ogarnąć, że tak powiem, obrazek, żeby on był czysty. No ja na mikrofonie mam zamiast otulinki wyciszającej skarpetkę córki, także to wszystko jest bardzo, bardzo roboczym stylu zrobione. Chciałbym, jeżeli dostaniecie obraz, żeby on był taki no akceptowalny, żebyśmy nie dostali bana na YouTubie.
O jakąś profesjonalną estetykę należałoby zadbać, może o jakieś ustawienie porządne właśnie mikrofonu i kamery i zadbanie o otoczenie też najbliższe, a nie tutaj siedzenie.
Żeby było czysto, tak, żeby było w miarę czysty obrazek, na który patrzysz i nie bolą cię oczy od tego, jak goście mają w pokoju. Jest z nami Janek na Discordzie i potwierdził mi, że będzie chciał zabierać głos, więc ja cię, Janku, za moment...
Zapraszam.
Włączam, tak, bo to już końcóweczka, więc jak najbardziej fajne będzie twoje spojrzenie na te całe dyskusje. Będziesz miał mikrofon dla siebie przez dłuższą chwilę. Zobaczymy, jak to poprowadzisz. Jeszcze jedna rzecz a propos tej kamerki i tego, że dopytujecie, mi jest bardzo miło, bo to znaczy, że no chcecie i jakby chcecie tej integracji z nami, z naszym podcastem, streamem. To taka wiadomość też myślę, że będzie istotna dla wielu z was, że ja te live'y YouTube'owe, tu dużo osób pisało, że czemu nie są dostępne dalej, tłumaczyłem wiele razy, że przechodzą w formę MP3 i odsłuchu na stronę nhl.pl i tam was nadal serdecznie zapraszam po materiały. Natomiast na próbę zostawiam teraz przez jakiś czas, kilka tygodni. Zobaczymy, jakie one osiągną wyświetlenia, więc będą dostępne, nie będą znikały z YouTube'a. Kiedy będziecie chcieli, to sobie je możecie odtworzyć. Zostajemy, będzie to w pełni darmowe na YouTubie, na naszym kanale. Podawajcie dalej, no przynajmniej pomagajcie w ten sposób, żeby te zasięgi się zgadzały, to wtedy będziemy myśleć o zostawieniu tego rozwiązania na stałe. Na razie na testy będzie to zostawione. Mam nadzieję, że to zadowoli te osoby, które się dopytywały, które nie zawsze mogą przecież na live być z nami. Okej, Janka włączyłem, Janku, także jakbyś mógł tam zaakceptować. W Discordzie to powinno ci coś wyskoczyć i cały mikrofon twój. Witaj, bo już widzę, że jesteś, tylko wyciszony, musisz się odciszyć. Czekamy, słuchamy, odpowiadamy.
No, witam, słychać mnie dobrze?
Tak jest, jesteś na antenie. No.
Siemka, cześć.
O, miło was słyszeć. No tutaj chciałbym swoje te 5 groszy włożyć do tej dyskusji. No finały są że wezwałeś mnie wcześniej, że narzekałem tam troszkę, no dla mnie troszkę za dużo tych goli popadało. No ale to piękno widowiska ma swoje też zalety. No zaś jakby było w drugą stronę, no to zaś pewnie by część ludzi mówiła, o nie ma bramek, gramy do jednej bramki czy coś takiego. No tutaj no to na pewno napastnicy dowieźli. No ja naprawdę jestem przemiany Marnera. No nie spodziewałem się, że człowiek tak wypłynie po tej zmianie otoczenia. Naprawdę jego wpływ na Carsona czy na Foudena no jest no nie, nieprawdopodobny, bo nie wiem, no Carson no to w ogóle tam się schował przez parę lat troszkę bardziej, no ale tutaj z Marnerem no robią siekę taką, że znaczy no Foden ja przede wszystkim. No, tak.
Ja wiem, Janku, że ty jesteś kibicem New Jersey Devils. Myślę, że nie musimy tutaj robić z tego jakiejś tajemnicy.
No oczywiście, no dlatego Foden mnie trochę mierzi, nie, ale no tutaj nie będę tutaj jakimiś klubowymi.
Dlatego oczekujesz defensywnego hokeja, taki, który dawał Devils
miejsce. Janek pisał na naszym czacie, że nisko ocenia pracę par defensywnych Carolina Hurricanes. Tam nie podoba ci się do końca ta układanka huraganów, przynajmniej to, jak to wyglądało w meczach numer 1, 2 i 3.
Znaczy, no z tego względu, że sztywno się trzyma tych trzech par, nie ma tego siódmego obrońcy do rotacji, nie? No tutaj szczególnie Nikiszyn tutaj obrywa straszliwie w tej serii. Tutaj to jest w sumie był przy pięciu bramkach na pięciu. No i to troszkę go obciąża. Tam mają jakiegoś zawodnika, chyba Smitha do zmiany, no mogliby go pocisnąć albo zrobić tą rotację. No ale no jak to Rod chyba, tak jak mówiliście wcześniej, trzyma się sztywno tego swojego planu.
No, ale no mogę jeszcze zadać ci jedno pytanie, bo korzystając już z przywiązania do tych barw klubowych, ja mniej więcej staram się zawsze zapamiętać, kto jest za kim, no bo to jednak swojemu klubowi kibicuje się najbardziej, najmocniej się pamięta tych zawodników, którzy grali w tym klubie, któremu się kibicuje, więc skoro mamy cię tutaj, ja zapowiadając finały dużo ciepłych słów powiedziałem o Taylorze Hallu. Ty miałeś go w New Jersey Devils. Wydawało się wtedy, że to jest taki pik jego kariery, właśnie czasy jego gry w New Jersey. No ale te playoffy pokazały ten sezon ostatni, że sezon trwający, no ale zakończony regularny, że on chyba właśnie w tym wieku, już dosyć zaawansowanym, że teraz osiągnął no to swoje najlepsze, co ma do zaoferowania. Czy Taylor Hall ma szansę jeszcze przebić na przykład Mitcha Marnera, ma szansę stać się taką postacią, która pociągnie huragany w ataku i odwróci losy tych finałów, które no jednak na razie na niekorzyść Karolajny.
No tak, no jeśli chodzi o Hola, no to jest taki wspomnienie z New Jersey jest bardzo, bardzo fajne. To MVP sprzed już chyba 7 w tym momencie, 8 lat.
8, no 8 chyba, nie 2-18. To już epoka właściwie.
Kawał czasu. No z tego względu tak Karolajnie troszkę tak bardziej bym kibicował, no i też, że to jest jednak ta dywizja, chociaż nie wiem, czy dla New Jersey jest lepsze, czy żeby przegrali, czy żeby wygrali, to są takie głębsze dywagacje. No tutaj czy jest w stanie Marnera dogonić, no w tym momencie nie, jeśli ta seria dalej tak będzie wyglądała, no to raczej będzie ciężko, bo jednak ta linia no, ma dobre liczby, jeśli chodzi o generację Corsi, ale na pewno w bramkach już tonie na przykład, no i to już jest gorsze, nie jest ta linia tak dominująca na pewno, jak z tamtymi słabszymi rywalami. Na pewno ta linia Aho musi coś zacząć działać więcej, no bo oni tutaj jak patrzę w tym momencie teraz tylko sobie tutaj rzucę.
No w 5-5 to kompletnie nie istnieją. Na pewno.
Tak, no Aho i w jednej linii z Martinukiem i ze Świecznikowe, no to jest na minusie i w drugiej też z Jarvisem. No to jest pod wodą zdecydowanie. No bez tego wydaje mi się, że nie. Że, tak?
Nie, kontynuuj jak najbardziej.
No bez tej linii, bez jakiegoś wpisu 5-5, no to na pewno będzie ciężko tutaj coś działać, ale wydaje mi się, że są w stanie w dzisiejszym czwartym meczu coś wyrównać tę serię. No, próbują, jednak nie dali się tak złamać przy tych 4 bramkach. A potem w tej dogrywce też ten Farfocel taki, no to Rod na pewno się nie podda tak łatwo.
Janku, na sam koniec, bo będziemy już powoli zwijać manatki i ciebie też będę musiał rozłączyć, natomiast niezmiernie miło, że odważyłeś się i zabrałeś głos. Bardzo fajnie, wpadaj częściej, natomiast podaj nam po prostu swój typ na to, kto sięgnie po Puchar Stanleya i w ilu meczach.
No ja dalej powiem, że Vegas jednak w 7 meczach to weźmie jednak tutaj ten gwiazd jednak. Jest większa taki ten pierwiastek gwiezdny chyba w tych rycerzach, no jednak jest i Stone i Eichel, chociaż no Eichel mnie troszkę rozczarowuje w tej serii, ale no jednak tam ten match-upy ma dość ciężkie, pracuje w tej obronie dość sporo. No ale jednak tutaj Vegas jest więcej tego leadership. No.
Bardzo mi się podoba taka wizja. Dzięki za zabranie głosu. Przenoszę cię do publiczności. Wpadaj częściej. Jeszcze na moment, już bez twojego udziału przy mikrofonie, przejdziemy do tego tematu Hola. To znaczy do Adriana chciałem dopytać. W sumie chwyciło to też na czacie, bo Cristiano pisze: Hola nie ma co porównywać z Marnerem. Wizja gry, przewidywanie i podania palca lizać. Tego nie ma Hola, a przynajmniej tego nie widać w playoffach. Hol nie jest typem playmakera jak Marner. I Cristianie, i zgoda, i nie jednocześnie. No trudno byłoby porównywać, jednak to są dwa różne pokolenia. My pamiętamy tego Taylora Hola. Kurczę, no właśnie, całkiem podobnego stylem gry do Mitcha Marnera pamiętam Taylora Hola.
No ale to 11 lat temu.
No było, lata minęły, ale teraz w tych playoffach, no przecież do finałów szło to całkiem fajnie, nie? Też pomyśli.
Nie, no
i po tym, jak widziałeś, jak Hol gra.
Gra zupełnie inaczej, w innym stylu gra, bardziej fizycznie gra, tak bardzo zaczepnie, prowokująco i to jest zupełnie odmieniony zawodnik, taki trochę Corey Perry powiedziałbym, a nie taki techniczniak, jakim był kiedyś Taylor Hall, więc no myślę też, że jeszcze na spokojnie, tu po trzech meczach nie ma co zwijać żagli, jeżeli chodzi o Taylora Halla. Natomiast no, też nawiązując do tego, co mówił Janek i do tego, co ja wcześniej rozważałem podczas swojej nieobecności, no myślę, że jak w czwartym meczu to miałoby nie pójść huraganom, no to naprawdę będzie trzeba pomyśleć o tym, żeby te formacje do miksera wrzucić i wtedy czegoś nowego szukać, tak zupełnie czegoś nowego. Może nawet przyjść pora na to, żeby Halla ze Stankowenem i Blake'em rozbić i poszukać jakiejś iskry gdzieś indziej. I tu zgadzam się też z tym, co mówił Janek, że jakoś więcej tych pojedynczych ogniw mają Vegas Golden Knights. Też nie są tak przywiązani do żadnej jednej konkretnej formacji. Nawet gdyby coś tutaj trzeba było zmieniać, to można to zrobić i są opcje, żeby to pozmieniać. A nawet jak nie funkcjonuje ci jakaś linia, no to funkcjonuje ci jednostka. Jest ten pojedynczy zryw Bretta Howdena, jest to jakieś kluczowe wepchnięcie krążka do bramki z bliska przez Marka Stone'a. Jest jakaś magia Mitcha Marnera, jak coś nie pójdzie, to zamyka oczy Dorofiejew w powerplayu i też możesz liczyć, że coś wpadnie. Więc tych elementów uderzeniowych w Vegas jest bardzo dużo cały czas, a w Carolinie no znowu mam wrażenie, że mamy, wiesz, na przełomie trzeciego, czwartego meczu jesteśmy i znowu trochę się rozglądamy po tej szatni i myślimy, no kurczę, kto to może tu pociągnąć?
No chyba tak jest. Takie zdanie też ma Krystian, który pisze teraz na czacie kilka wiadomości z rzędu i pisze mniej więcej w tonie, w którym ty, Adrianie i Janek mówili. Vegas mają po prostu głębię w składzie, aż do trzeciej linii. I Carolina tej głębi takiej wartości nie ma. To teraz mówimy z perspektywy przegrywających Hurricanes 1-2 w serii finałowej, natomiast zapowiadając finały, czy przeglądając poprzednie rundy, myśmy dużo dobrego mówili o głębi składu właśnie Caroliny, że jest, że nie tylko jedna, druga formacja. No w tej chwili ten argument wydaje się, że rzeczywiście
głębia Caroliny na pewno przechodzi pewną weryfikację, jest to duże wyzwanie, ale ja bardziej bym powiedział jednak, że brakuje liderów, brakuje liderów, jednostki, która pociągnie to w tym momencie. Jak patrzysz na to, co robi Marner, a jak patrzysz na to, co robi Aho, jak patrzysz na to, co robi Eichel, może liczby faktycznie nie są wielkie w tym finale na razie, ale jest wzorowa praca na całym lodowisku. I jak sobie to zestawisz, nie wiem, ze Swiecznikowem, no to no nie wypada to dobrze dla Hurricanes. No wiesz, ile tutaj pojedziesz na bramkach Jordana Stola? Niedaleko raczej.
Tak jest, no to samo można by powiedzieć, ile Vegas pojadą na bramkach Bretta Howdena, ale właśnie te inne elementy.
Ale on nie jest jedyny, no właśnie.
Wracając do Bretta Howdena, już będziemy się zbierać, ale przypomniało mi się, jak kiedyś na naszym okienku wspólnym twitterowym, kiedyś, no dla jednych to będzie już dawno, dla innych nie, ale pamiętam, że było to przejście, zmiana barw klubowych z New York Rangers do Vegas Golden Knights trafił Brett Howden i tak bardzo się podśmiechiwałeś wtedy z tego ruchu, Adrianie.
Wcale się nie dziwię, bo przepotworny daremniak to był w Nowym Jorku, rany.
Na wtedy, tak. Na wtedy wydawało się, że Brett Howden to jest zawodnik, który być może nawet niedługo zagrzeje swój czas w NHL. W Vegas zaczynał skromnie, natomiast no, idzie po drugie mistrzostwo ze Złotymi Rycerzami, więc teraz ten jego wkład playoffowy większy aniżeli w sezonie zasadniczym nawet. No i sezon poprzedni na 40 punktów, praktycznie podwojenie swoich dotychczasowych osiągnięć z przeszłości. Taka runda regularna.
Nie, słuchaj, to jest nieźle. To jest też bardzo duża pochwała Vegas jako organizacji. Wiesz, to jakim zawodnikiem w Vegas, przepraszam, na przestrzeni ostatnich 5-6 lat po tych przenosinach St. Louis stał się Iwan Barbaszow, no to jest coś kapitalnego. To jak wymyślono Dorofiejewa, to jak bardzo użytecznym zawodnikiem stał się Keegan Kolesar, to jakie minuty fajne w finale daje Dylan Coughlan, no to jest pochwała tego, co też w środku. To nie jest tak, że Vegas na każdy swój problem, jaki mają, to wymyślają skrajne rozwiązanie typu wielki trade albo zmiana trenera. No to jednak no gdzieś nie. Za kurtynami jest taka rzetelna praca z tym dołem takim.
Ja szanuję wszystkich przeciwników i oponentów filozofii prowadzenia klubu Vegas Golden Knights, natomiast przy tym całym zarzucie, że naciągają troszkę pewne, czy wykorzystują 101% regulaminu, czy że traktują ludzi bardzo w korpo stylu, to jednak pamiętajcie, to zawsze była od początku drużyna odrzutków, czyli pobrana, postawiona z ludzi, którzy w innych klubach nie chcieli.
Dylan tak, Larkin ale nawet chciał.
Bretta Howdena to nie do końca chcieliście w Nowym Jorku. Jack Eichel w Buffalo to miał bardzo ciężkie chwile i też tam nie za bardzo. Mitch Marner to został wykopany z Toronto wręcz ku uciesze gawiedzi. Ivan Barbaszow to była czwarta formacja St. Louis Blues w tych ich najlepszych czasach, gdy grali, zdobywali trofeum. No... Budowany jest Vegas właśnie na takich historiach, na ludziach, którzy gdzie indziej się nie przybyli, gdzie im się nie udało. Tutaj jakoś jest ten system tak zrobiony, że dostają szansę i ją wykorzystują. Ale to ja jestem sympatykiem Złotych Rycerzy, więc będę...
Myślę, że to samo możemy powiedzieć o Carolina Hurricanes, że tam też wymyślili tylu chłopaków do poważnego grania, a że wcześniej to wcale im nie wychodziło gdzie indziej. I myślę, że chyba są jeszcze lepszym przykładem organizacji, która potrafi popracować. No właśnie wspomniany chociażby Taylor Hall, że na tym etapie kariery jest taką postacią ważną dla drużyny. Tutaj po wielu latach dla NHL odzyskani chłopacy, którzy się wydawali, że będą na wylocie zupełnie. Mark Jankowski, Eric Robinson, czwarta formacja. No to, ja nie wiem, 3 lata temu to bym powiedział, że to już nie będzie dla nich miejsca w tej lidze, tak? Defensywa tutaj z Gostisberem, też już takim chłopakiem wiekowym w sumie, tak? I powiedziałbyś, że raczej jego rola w klubie ligowym, poważnym, będzie coraz mniejsza, a tutaj jest kluczową, ofensywną strzelbą w obronie Hurricanes. Jalen Chatfield, który ze Slavinem od paru lat tworzy bardzo poważną parę obrońców. To ja go jeszcze pamiętam z Vancouver, gdzie tam był obrońcą numer 7-8 i też się wydawało, że tu nie będzie wielkiej kariery w NHL, więc no to pod tym kątem na pewno są zbliżone do siebie kluby i to jest może jakaś lekcja czy nauczka dla innych klubów w NHL, że warto pracować na tych marginesach. Niekoniecznie chodzi o te postaci najważniejsze, bo wiesz, wydraftować z jedynką gwiazdę to nie jest aż taka trudna sztuka, czy tam przepłacić kogoś we free agency, ale właśnie popracować sobie na tych krawędziach, znaleźć tego użytecznego obrońcę, który gdzie indziej był nikim, a u ciebie jest drugim czy trzecim najważniejszym. Znaleźć właśnie gdzieś w trejdzie gościa, który gdzie indziej był w czwartej formacji, a u ciebie gra ważne minuty, czy to w drugim, czy trzecim ataku. No, to jest ta sztuka.
Za moment dosłownie kończymy. Zostało nam postawione tradycyjne pytanie, jak będzie w meczu numer 4, więc zaraz Adrian wam powie, jak będzie, co przewiduje, jaki będzie stan rywalizacji po tej nocce z NHL. Jeszcze się odniosę do wpisów literalnego kursora, bo widzę, że masz problem z tym, co powiedziałem, że odrzutków kurde, a jak mieli zaczynać, ale pierdzielenie. No nie do końca pierdzielenie, bo był expansion draft i to drużyny miały prawo pokrywać, zabezpieczać swoich zawodników. To nie jest wina Vegas, że w Anaheim zdecydowano się nie przykryć parasolem ochronnym Theodora. To nie jest wina tego, że kluby jakoś nie widziały miejsca dla Bradena McNabba, czy że trafił do nich grający w tych finałach także William Carson. 3 zawodników z tamtych czasów od powstania klubu uczestniczy w tych finałach i ma szansę iść po drugie mistrzostwo z rzędu. I naprawdę to są ludzie, którzy z tego czy innego powodu zostali ze starych klubów po prostu wysunięci na pożarcie. Nie ma się co obrażać. Odrzutki. Sami o sobie tak mówili mistrzowcy Vegas, czy finaliści Vegas w tym pierwszym sezonie. Adrianie, to jak będzie w tej nocy? Jaki wynik rywalizacji?
Ja życzę udanego występu Frediemu Andersenowi, jeżeli takowy w ogóle nastąpi i będzie miał miejsce. Natomiast gdzieś mi tutaj podpowiada intuicja, że to może być najlepszy mecz tej serii dla Vegas Golden Knights i to będzie taki naprawdę już poważny cios w zęby dla Hurricanes i no nie wiem, jakieś 4-1 bym typował dzisiaj dla Vegas Golden Knights i pójdziemy na piąty mecz już tak z nożem na gardle dla Caroliny i wtedy naprawdę będzie poważny test dla tej ekipy, dla tego co oni potrafią, co umieją zrobić na takim kluczowym etapie.
Czyli statement game trochę dla...
Ale myślę, że jeszcze nas jakiś zwrot akcji czeka w tych finałach. Ale dzisiaj myślę, że będzie tak dość jednostronnie dla Golden Knights. Ale no nie pytaj mnie na bazie czego to przewiduję, bo...
Nie pytam. Nie, to nie ma sensu też, wiadomo, że my tu snujemy.
Nie ma to seria takiej, wiesz, dynamiki oczywistej, jak miały, wiesz, finały konferencji na przykład. No.
Tak, rzeczywiście ciężko wyrukować, natomiast ja bym poszedł w inną stronę właśnie. Aha. Ja bym to widział, też skromny wynik, akurat w tej części bym się zgodził z tobą, że po tych lawinach strzeleckich, festiwalach snajperskich będziemy mieli mniej goli, będzie to jakieś 3-1, 3-2 dla Carolina Hurricanes, ja tu myślę i mówiłem to w zapowiedzi serii, że bardzo chciałbym, to znaczy chciałbym, żeby finał trwał dłużej niż finały konferencji, to wtedy mówiłem, i że po dwóch meczach będzie remis 1-1, a po czterech 2-2. I trzymam się tego właśnie, niski wynik na korzyść Hurricanes dzisiaj, 2-2 w całym finale, w całej serii i bawimy się, jedziemy z tym cyrkiem dalej. To jest fajna wizja i pozwoli nam jeszcze się złapać na podcaście finałowym pewnie przed meczem numer 7, Adrianie. Tak się umówmy.
Daleka perspektywa.
Daleka. Po drodze nam się otworzy mundial.
A jak po piątym będziemy musieli wręczać już puchar, to co wtedy?
No to też się usłyszymy, słuchaj, dla nas się nic nie zmienia, zrobimy streama, zrobimy podcast, tak jak mówiłem, będzie on teraz na próbę, testowo, dostępny non-stop na naszym kanale YouTube'owym, podawajcie dalej, tam grzejcie łapki, zadbajcie o to, żeby ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. A na dzisiaj to już wszystko, miało być 45 minut, wyszła ponad godzina, klasyka. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, a i tak porozmawialiśmy o ile, o pewnie 20% z tych trzech meczów finałowych dotknęliśmy, bo ciężko jest to wszystko naprawdę omówić w tak krótkim czasie. Chyba zrobiliśmy to całkiem nieźle, dziękuję Ci, Adrianie, za dzisiaj.
Ja również, słyszymy się wkrótce, do usłyszenia.